Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, a ze mną w studiu historyk sztuki dr Marta Gudowska. Dzień dobry Marto.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy sobie dzisiaj w Zdolnych Szelmach o pewnym Louisie, który wykazywał się wieloma zdolnościami, chociaż do wojska poszedł tylko na chwilę, bo bardzo mu się tam nie podobało.
Oj tak, bardzo. Wbrew rodzicom, oczywiście.
No ale zacznijmy od początku. Był Hiszpanem.
Tak, nawet można powiedzieć rodowitym i to z Grenady, ale w ojczyźnie powiedzmy kariery nie zrobił, był bardzo mało znany, za to w Stanach, we Francji czy w Wielkiej Brytanii nawet bardzo wysoko go cenili.
Czyli trudno być prorokiem we własnym kraju.
Oj, trudno, tak. Do tego stopnia wysoko go tam cenili, że jest stawiany obecnie w czołówce XIX-wiecznych artystów, a mowa, tak jak powiedziałeś, o Louisie Ricardzie Falero.
Urodził się w 1851 roku w dość bogatej rodzinie.
Jasne. I już w wieku 6 lat został wysłany na naukę do Londynu. I tam sobie zgłębiał tajniki języka angielskiego oczywiście i sztukę akwareli. Trzy lata później zameldował się w Paryżu i tam oczywiście naukę kontynuował, dorabiając jednocześnie jako portrecista. Może to jest takie trudne do wyobrażenia, 9-latek dorabiający jako portrecista, ale mogło to się zdarzyć, ma to sens w tym czasie.
Bardzo zdolny. Na razie jeszcze nie szelma, ale już zdolny.
Już zdolny, tak. Tak jak zapowiedziałeś, on wrócił do Hiszpanii, do rodzinnego domu jako 15-latek i wstąpił do marynarki wojennej, jak chcieli rodzice, ale mu się tam nie spodobało, nie trwało to nawet rok. I już jako 16-latek dał nogę po prostu.
Paryż go wciągnął jednak.
Oj tak, Paryż go wciągnął. Uciekł do Francji, oczywiście rodzice rozczarowani, wielki dramat i tak dalej. I we Francji oddał się pracy i szlifowaniu warsztatu artystycznego. Oprócz tego, co może być dla niektórych szokiem, studiował tam też chemię i inżynierię przemysłową. To takie dość ekstrawaganckie połączenie, musisz przyznać.
Niby tak, ale z drugiej strony mamy wiek XIX i wielu artystów fascynowało się tym, co działo się, jeśli chodzi o odkrycia techniczne.
Masz rację, tak. O Louisie można powiedzieć, że zdecydowanie miał naukowe zacięcie, bo działał przy Narodowym Muzeum Historii Naturalnej we Francji. Był też założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Elektryków i do tego jeszcze członkiem Belgijskiego Towarzystwa Elektrycznego. Także bogate CV naukowe można powiedzieć.
No właśnie, być może gdyby żył teraz, to nie wydarzyłaby się ta sprawa w Hiszpanii, Portugalii.
Tak, być może tak. Może by coś na to zaradził.
Może by zaradził coś na to falowanie energii.
Ale wracając do Louisa, w wielu miejscach podkreśla się, że ta jego działalność, powiedzmy, eksperymentalno-naukowa musiała mieć negatywny wpływ jednak na jego prace malarskie i może nawet i na życie, no bo eksperymentowanie z prądem może się różnie skończyć.
To
takie
prawda.
Kombinowanie. I Louis sobie w pewnym momencie zdał z tego sprawę i po którymś tam razie stwierdził, że woli elektryzować w inny sposób.
I zaczął elektryzować artystycznie, no ale także świat kobiet mocno go wciągnął.
Oj tak, zdecydowanie. No i właśnie wtedy z całym natężeniem, że tak powiem, oddał się sztuce i początkowo, już jako dziecko zresztą, specjalizował się w portretach. Teraz również kontynuował portrety. Następnie we Francji trafił pod kuratelę Gabriela Ferriera i on był też portrecistą, do tego orientalistą. I to już nam mówi coś o stylu Louisa, który się tutaj klaruje. No i ten jego nauczyciel otworzył przed Louisem zupełnie nowe, nagie, jak prawda, bajkowe perspektywy. I wtedy Falero błysnął po prostu na paryskich salonach obrazami o tematyce mitologicznej, fantastycznej, gdzie uczynił swoje bohaterki takimi efemerycznymi, zmysłowymi, ale z krwi i kości po prostu.
No właśnie, kobiety pojawiają się na jego płótnach teraz.
Tak, takie, no można powiedzieć, kobiety, raczej cielesne widziadła, nie? To jest takie bardzo wysmakowane. Jego styl jest właściwie, trudno to tak określić jednym słowem, to jest taka mieszanka akademickiego wymuskania, jakiegoś takiego portretu ze szczyptą orientalizmu.
No ale też erotyki.
Oj tak, takiej bardzo fantazyjnej erotyki, ale też kapki alkoholu, bo robił w reklamie alkoholowej, że tak powiem, i te jego wróżki, nimfy i tak dalej w kieliszkach z zielonym płynem kąpiące się naprawdę robiły wrażenie.
No dobrze, ale tak, mamy już artystę zainteresowanego chemią, inżynierią przemysłową, a teraz jeszcze mu mało i spogląda w niebo.
Tak, bo oprócz nauk typowo ścisłych, Falero patrzył w niebo, tak jak powiedziałeś, i to był jego taki kolejny konik, czyli astronomia. Co prawda nie ma dowodów na taką ścisłą zażyłość z Kamilem Flammarionem, ale łączyły ich relacje zawodowe, bo Falero zilustrował kilka prac tego francuskiego astronoma, który był też popularyzatorem nauki, a przy okazji był też spirytystą, mistykiem, okultystą, więc takie dość ciekawe towarzystwo dla naszego Louisa. A patrząc na ogół twórczości naszego malarza, od Kamila czerpał nie tylko te fascynacje gwiazdami, bo malarz bardzo lubił wplatać do dzieł tematy kosmosu, gwiazd czy konstelacji, ale nie możemy powiedzieć, że czynił je tłem tylko. One są jakby równorzędne z głównymi bohaterkami tych obrazów.
W pewnym momencie, niestety, Marto, paryskie salony straciły trochę zainteresowanie sztuką uprawianą przez Louisa. Dlaczego tak się stało?
Straciły. Louis wyczuł okazję i szybko dał dyla do Londynu, gdzie zbudował swoją markę po prostu na nowo od podstaw. Na tyle skutecznie, że wkrótce te jego prace były wystawiane w całej Anglii, ale uwaga, za zamkniętymi drzwiami. Bo jednak to powinno wybrzmieć, był artystą erotycznym po prostu. Tworzył taką seksualną sztukę dla prywatnych kolekcjonerów i do wykorzystania w reklamach.
No, o tych reklamach wspominałeś, że już wcześniej też pomagał firmom reklamować swoje towary.
Dokładnie tak. I tutaj można powiedzieć taką anegdotkę, że podobno te pokazy reklamowe były takimi sugestywnymi ulotkami, które można dzisiaj spotkać pod klubami ze striptizem na przykład. To taka mniej więcej forma.
Czy on, Marto, podawał się za arystokratę, chociaż nim nie był?
Tak. Zdecydowanie tak i to miał być taki jego imidż artystyczny po prostu. Tytułował się księciem Labranzano.
Tam jeszcze w jego życiorysie pojawił się także skandal, bo zdaje się, że była nieślubna ciąża, prawda?
Tak, nieślubna ciąża, ale Louis nie miał okazji wykazać się jako ojciec, bo niestety zmarł w tym samym roku, w którym urodził się jego potomek na skutek nieudanej operacji. Miał wtedy 45 lat.
Więc 45 lat to nie jest dużo, ale wystarczająco, by odcisnąć swoje piętno w świecie sztuki. Jaki obraz jest takim obrazem Louisa, który powinniśmy poznać?
Myślę, że taki szeroko reprezentowany w internecie jest obraz Czarownice w drodze na sabat i dzięki niemu zainteresowałam się postacią Louisa. Obraz pochodzi z 1878 roku, dzisiaj jest w kolekcji prywatnej i powstał w tym paryskim okresie twórczości Falero. Co możemy o nim tak technicznie powiedzieć? To, że widać, że artysta popisuje się tutaj akademicką umiejętnością upozowania modela, oddania go w najróżniejszych pozach, a miał ku temu sposobność, bo stworzył po prostu taki wiedźmi korowód, który rozpoczyna się w lewym dolnym kwadracie dwiema młodymi czarownicami, którym towarzyszy jedyny na obrazie mężczyzna. Za nimi piętrzy się takie piramidalne centrum obrazu i w tym centrum widzimy jedyną na obrazie starą i jedyną odzianą czarownicę.
To jest to taka czarownica, jak sobie zwykle wyobrażamy. Tak. Troszkę tak wygląda.
Tak, zdecydowanie tak. Te czarownice goni kościotrup z wąsami na Frediego Mercurego. Nie mogą się powstrzymać od...
Można skojarzyć rzeczywiście.
Dokładnie. Jest bardzo charakterystyczny, więc... Zastanawiam się, dlaczego nie ma koszulek z takim kościotrupem. To by było chwytliwe. Nad tą czarownicą jest kozioł z siedzącą na jego grzbiecie młodą kobietą i jej towarzyszka i oni lecą jakby tak za nimi. Ale zupełnie jakby nie stanowi to dla nich obciążenia. Oni wszyscy są w takiej nieważkości, można by to tak zrozumieć.
W takim zawieszeniu.
Tak, trochę. Tak, trochę tak. W oddali jest oczywiście reszta towarzystwa.
I tu mamy dużo na gości.
Dużo, zdecydowanie dużo na gości. Tak jak mówiłam, jedyna odziana to jest ta stara czarownica. Dużo ciała, młodego, kobiecego, nagiego, wirującego jak szarfy zupełnie w tym takim... Ja myślę, że jednak ciepłym powietrzu, takim...
Myślę, że rozgrzanym powietrzu.
Oj, tak.
To na pewno. Ale mamy też zwierzęta. I co one symbolizują? Bo to nie są takie zwierzęta standardowe. Nie mamy tutaj raczej krowy, prawda?
Jasne. Te zwierzęta mogłyby nam zginąć w tym wirze nagich ciał, ale jednak jak się przyjrzymy, to można coś tam wyśledzić. I nikogo nie dziwi właśnie koza, czarny kot czy nietoperz, który zresztą został powtórzony przez artystę w 2 lata młodszym obrazie Festiwal Czarownic. Dlaczego by nie znowu czarownice, tak? Ale już ta sala salamandra i szkielet pelikana mogą nas troszeczkę dziwić. I ta salamandra odnosi się do średniowiecznego przeświadczenia o tym, że zwierzę to było magicznym stworzeniem wykorzystywanym w rytuałach czarownic albo też jako składnik w ważonych eliksirach. Natomiast pelikan w symbolice chrześcijańskiej to zwierzę, które karmi swoje młode własną krwią i ono symbolizuje ofiarę, poświęcenie i miłość, co w kontekście czarostwa natomiast mogło być szczególnie cenne przy rytuałach oczyszczenia, ochrony czy komunikacji z duchami. No zresztą same kości zwierzęce, bo tutaj mamy szkielet tego pelikana, były traktowane jak takie talizmany, jak składniki rytuałów.
Mamy na tym obrazie mnóstwo gestów, ale to już polecamy, by Państwo sobie te gesty wyśledzili. Naprawdę jest co oglądać. Polecamy. Bardzo Państwu dziękujemy. Dr Marta Gudowska i Paweł Błędowski. Do usłyszenia.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.